związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś. Barbara Strójwąs razem z nami. I drodzy Państwo, w nowym studio naszym nagrywamy.
Bardzo pięknym.
Podoba Ci się tutaj u nas? Podcast w związku. Bardzo się cieszę, że przyjechałaś do nas z Poznania.
Tak, ja też się bardzo cieszę, że będziemy mogli porozmawiać. Zawsze jestem ciekawa pytań, których nie znam.
No, to ja już mówię. To mam nadzieję, że nie podglądałaś, bo tu mamy listę pytań do ciebie. To dobrze, więc co ja może zacznę?
Dobrze.
To jest bardzo ciekawe. Biuro randkowe, czy ono się czymś różni od biura matrymonialnego? Tak się kiedyś nazywały takie instytucje w moich czasach. Czy to jest to samo, tylko po prostu się inaczej nazywa, żeby było bardziej trendy?
Znaczy, ja myślę, że tak. Biura matrymonialne powstawały właśnie w nieco innych warunkach, w sensie w czasach, kiedy, i to nie były odległe czasy, dodajmy, kiedy te relacje budowały się nieco inaczej. Ostatnio właśnie usłyszałam, że mam boomerskie poglądy i w ogóle głoszę boomerskie tezy dotyczące tego, jak zmieniają się relacje, ale ta dynamika bardzo się zmieniła obecnie. I biuro matrymonialne w większości osób kojarzy się z tym, że no jest właśnie tak, już wiecie, pod ślub. Już po prostu idziemy tam, mąż, żona, ktoś nam wybierze, ono się współczesnym singlom kojarzy, czy z odzysku, czy nie z odzysku, chociaż myślę, że większość dorosłych ludzi można by nazwać singlami z odzysku, no bo jakiś tam związek już za sobą mają, z takim... Z taką desperacją, że to już jest taka etykietka, często jest też taka narracja wokół, ja nie chcę mówić, że wokół wszystkich, bo to nie chodzi o w jakikolwiek sposób mówienie źle o innych działalnościach, tylko że ludzie tak mówią z taką narracją desperacji, samotności, że jestem trochę takim przegrywem życiowym i... Ja czułam, że wśród moich odbiorców, osób, z którymi ja się stykam, którzy są no właśnie odbiorcami, odbiorczyniami treści, jest taki odbiór tego i stwierdziłam, dobra, moim celem jest w ogóle to, żeby odpowiedzieć na potrzeby ludzi, którzy przychodzą i mówią, dobra, ja już wszystko wiem. Jak budować te relacje, na co zwracać uwagę, już nad sobą pracowałem, gdzie mam kogoś poznać. No to przyjdźcie, ja cię poznam z kimś, pójdziecie sobie na randkę. A randka dla mnie to jest po prostu spotkanie, tylko że dwójki singli. To jest ten dodatkowy warunek.
Ale mówisz o tym, że ludziom nieraz zalatuje to taką desperacją. No ale wiesz, to się też niczym nie różni od aranżowanych spotkań takich, jeżeli znajomi chcą nas z kimś poznać. No bardzo często się słyszy, jak się jest singielką, no ty musisz w końcu kogoś poznać. Ja cię poznam, mam takiego fajnego kolegę w pracy. No w końcu idziesz na to spotkanie z tym jej kolegą z pracy i się okazuje, że to jest taki niewywał, bo i on wie, że to jest aranżowane, i ona wie, że to jest aranżowane, więc co takiego jest? No bo rzeczywiście my tęsknimy za tymi biurami, mam wrażenie, matrymonialnymi, czyli randkowymi, tak jak mówimy o tym biurze randkowym, bo nie wypowiadajmy się. Ale nie, chyba tęsknimy, no skoro zdecydowałaś się założyć takie biuro randkowe, ono niebawem wystartuje, no więc czujesz potencjał tego, że jednak ludzie mają przesyt tych aplikacji randkowych?
Ale zaraz to jeszcze dopytam. Dobra. To biuro randkowe, żebyście wiedzieli, o czym mówimy, żeby wyobraźnię uruchomić. Ono jest stacjonarne, czy ono jest wirtualne?
Ja, ponieważ grupa moich odbiorców jest i odbiorczyń bardzo duża i do bardzo wielu osób to trafia i też chciałam od zawsze pójść tak szeroko od razu na Polskę, no to jest to rozwiązane w online, natomiast daje też możliwość spotkania się online. Tutaj nie ma, ale nie ma stacjonarnego biura.
Czyje spotkanie?
Mojego?
Z klientem
jest, jest też taka możliwość w jednym, jednym z pakietów.
Czyli dobra, załóżmy, że my się nie znamy, ja chcę poznać partnera, Maciek chce poznać partnerkę, piszę do ciebie, o jest taka Barbara Strójwąs, trudna sztuka, ona prowadzi biuro. Wchodzę na stronę, wypełniam formularz, tak?
Tak.
Jakie tam będę miała pytania?
Dużo jest pytań i te pytania są pytaniami, które myślę, że niejedną osobę mogą wprawić trochę w zdumienie, ale to też jest ważne, że te pytania, odpowiedzi na te pytania są po pierwsze udzielane oczywiście za zgodą osoby, która to wypełnia, ma tego świadomość. Dwa, że są widoczne dla mnie te odpowiedzi. One nie są widoczne dla ogółów, profilów, każdej osobie, która tam później będzie dopasowana. I to są takie pytania, od których my często uciekamy, kiedy kogoś poznajemy.
No.
Czyli na przykład pytania o kwestie związane z religią. Czy ktoś praktykuje, nie praktykuje? Jakie ma oczekiwania? I co na przykład dla wielu osób było zaskoczeniem, jak tworzyłam ten formularz, dyskutowałam o nim i też zadawałam pytania na przykład u siebie na Instagramie, że jest taka potrzeba w narodzie i w ogóle przyzwolenie na to, żeby osoba była na przykład niewierząca, ale ma praktykować. I to było takie, ale to się nie spina. Chodziło o to, że mnie nie interesuje, czy wierzy, czy nie wierzy, ale jak trzeba wziąć ślub kościelny na przykład, bo rodzina ma takie oczekiwania, to ma to zrobić. Albo trzeba będzie ochrzcić dziecko, musi się na to zgodzić. I tam jasno takie osoby mają możliwość powiedzenia, ja nie wierzę, ale okej, przyznaję się, że praktykuję. Chodzę na tą postępę.
Chodzi o to, żeby wyjaśnić sobie te sprawy, żeby później nie było
tak. Ja to robię za ludzi, bo zanim ludzie to często zrobią, to w ogóle mija dużo czasu.
Tak.
Dbam też o to, żeby osoby o na przykład takich bardzo liberalnych poglądach nie koniecznie będzie im po drodze z osobami, które mają bardzo konserwatywne poglądy i to też jest okej.
Ale na życie, nie mówisz o polityce teraz.
No, to jest pytanie to o poglądy. Więc tutaj też zależy, jak kto to będzie rozumiał. Natomiast ja mam takie poczucie, że jeśli mówimy o takim konserwatywnym podejściu do życia, no to też w tym się zawierają kwestie polityczne.
O, czyli takie bardzo... Ja uważam, że niekoniecznie, więc dlatego tak rzuciłem to hasło polityka. Nie, no sami wiemy, że niekoniecznie. Znaczy niekoniecznie ktoś, kto ma konserwatywne poglądy na różne sprawy życiowe, jest wyborcą PiS-u czy czy Suwerennej Polski. Wiesz, to niekoniecznie tak działa, więc... Czy jest oddzielne pytanie o to,
tak,
czy nie?
Jest. Znaczy nie ma oddzielnego pytania o politykę, natomiast zawsze jest pytanie, bo wiesz, ja nie mogę o to zapytać. I też nie chcę pytać, bo mnie tak de facto nie interesuje, czy ktoś będzie, czy ktoś głosuje na taką partię, nie na taką partię, bo dla mnie ja mogę założyć, komu będzie ze sobą nie po drodze. I po to są też takie elementy otwarte w tym formularzu, żeby ktoś mógł to doprecyzować i jest to też informacja kierowana do mnie. Czyli może powiedzieć na przykład, okej, ja swoje poglądy określam jako na przykład konserwatywne, ale jednocześnie na przykład chętnie biorę udział, nie wiem, w marszach równości. Tak? Jestem taką osobą. No i spoko. Wtedy to jest dla mnie informacja, bo wszystkie te informacje zebrane w formularzu to są informacje, na podstawie której tworzy się taki profil, czyli takie wyobrażenie o człowieku, tak? O jego potrzebach, o jego preferencjach, tak rozumiem profil. Kto może być dla niego potencjalnie atrakcyjny, taką w ogóle atrakcyjną osobą do spotkania się.
I ty wiesz, które pytania od razu negują, że nie można tej osoby raczej poznać z tą osobą, a które są ewentualnie do dopracowania, bo przypuszczam, że są takie pytania, które po prostu... No nie ma sensu, jeżeli wie, że ktoś nie chce mieć dzieci, a ktoś chce mieć dzieci.
Dokładnie.
No właśnie, no to po co mają te osoby tracić ze sobą 5 lat życia? Na przykład, nawet jeżeli coś kliknie, bo nie wiesz, na przykład może kliknie.
No oczywiście.
Prawda? I potem będzie, że źle zeswatałaś, bo się okazało, że już wiedziałaś, tak?
Tak, no więc, może wiesz. Znaczy dalej, ja podchodzę do tego tak. To jest spotkanie dwójki dorosłych ludzi. I teraz ja nie mam, bo czasami mam takie poczucie, że ludzie, którzy pytają, ale to są kobiety, nie mężczyźni. Mężczyźni mają takie, dobra, gdzie się można zapisać, bo jeżeli ty mi możesz pomóc, to ja w ogóle w to wchodzę. I to jest super. Kobiety mają bardziej takie podejście, że ja tu w ogóle ściśle określę kryteria, bardzo wąskie nawet. Aha. I proszę mi tutaj, ja składam zamówienie na model, dopasowany do Marysi. Taki ma być model Marysia 2023.
Wersja premium albo nie.
Tak. Natomiast są takie kwestie, w których nie da się spotkać w połowie. No bo nie da się mieć pół dziecka. Albo jeżeli jest na przykład, i też często te pytania są takie, żeby osoba, która na nie odpowiada, poczuła, że musi mieć jasno określone zdanie w tym temacie. Czyli na przykład, czy ja jestem gotowa na przeprowadzkę? Tak albo absolutnie nie. Bo jak jestem trochę, to ja się skłonię ku tak. Ale jeżeli absolutnie nie, to ja dzisiaj muszę czuć, że nie. Koniec, nie zmienię miejsca zamieszkania. I gdyby mnie ktoś zadał pytanie, czy byłabym gotowa na przeprowadzkę do Warszawy na przykład, to na dzisiaj powiedziałabym absolutnie nie. Po prostu. I bo ja wiem, że tak jest. Ale 2 lata temu powiedziałabym... Być może.
Zależy, tak?
Masz coś do Warszawy? Czy to nie rozumiem?
O, Mac!
To jest nasze miasto.
Czy nam czasu wystarczy, to ja nie wiem.
Ale powiedziałaś, że panowie do ciebie piszą, czyli co, coraz więcej panów pisze?
Ja w ogóle...
No to jest zaskakujące, bo ja zawsze miałam wrażenie, nie wiem, no może taki stereotyp to jest, że panie chętniej korzystają z tych biur randkowych.
Stereotyp?
Stereotyp.
Że więcej mają problemów, że zajmują się tymi relacjami, uczuciami, pytają, chodzą do psycholożek, psychologów.
Ale faceci mają większe problemy komunikacyjne, mi się wydaje.
To jest raz, poza tym kobiety częściej tak... miętoszą temat. W sensie, o Boże, tam po prostu... a może się zastanowię, w ogóle znajdę 1000 problemów, a na przykład zanim jeszcze w ogóle zobaczą formularz, to już mają zastrzeżenia w ogóle do pytań, które tam potencjalnie mogą się znaleźć, albo których nie ma. A mężczyźni są bardziej nakierowani na rozwiązanie problemu, czyli oni czują, że mają kłopot, bo zobaczcie, jaka jest ogromna grupa, być może też wśród waszych znajomych, singli, właśnie z Odzysku, osób, które wykonują taką pracę, gdzie nie chcą się pokazywać w aplikacjach randkowych, gdzie nie chcą się czuć jak towar, albo już tam byli i mają takie, bo ja uważam, że każdy, kto przejdzie przez aplikacje randkowe i dłużej tam pobędzie, on po prostu czuje się taki zmaltretowany, jakby uprzedmiotowiony, bo oczywiście zależy też, z jaką intencją tam wchodzi i jakie będzie mieć szczęście. Ja nie kwestionuję tego, że są osoby, które mają szczęście. I to jest tak, wiecie, każdy już wychodził, ale jednak w ostatnim momencie po prostu kogoś poznał. Ale wiele osób, i to jest grupa mężczyzn największa, która mówi o tym, którzy stanowią 80% użytkowników najpopularniejszej aplikacji randkowej, z której korzystają. I w stosunku do 20% kobiet, tam... To jest jakieś tam odsetki procentów niepełne do tam 78 coś procenta, tak? I tam 20 ileś kobiet. No i oni, średnio czytałam, że chyba na 40 polubień profilu, który wysyła mężczyzna, dostaje jeden zwrot. Ja oglądam różne eksperymenty w ogóle, które robią mężczyźni, że tak naprawdę 16 tysięcy przewinięć, 16 tysięcy obejrzanych profili prowadziło do jednej randki. Finalnie, metodą Lejka.
Ale dlaczego tak jest? To oni kolekcjonują te pary, czy o co chodzi?
Ja myślę, że głównym problemem jest to, że to jest, jeżeli mówimy o tej aplikacji na te, to jest narzędzie, które powstało w określonym celu i teraz mamy tutaj kwestie kulturowe, oczekiwań.
Ale w jakim celu powstało, bo ja nie wiem.
Na takie jednorazowe...
Na szybki seks po prostu? O to chodziło?
Tak, masz pokazać zdjęcie. Masz pokazać zdjęcie, wiek, tam wzrost, udzielić jakichś podstawowych informacji,
to jest w ogóle coś innego niż to, co ty robisz w takim razie.
Tak, no to jest dlatego, jak ktoś mi mówi, że ja na przykład źle mówię o aplikacji randkowej, bo w ten sposób chcę się wypromować, mam takie, ale to w ogóle nie jest, to nie jest to. Moim klientem jest osoba, która albo nie chce tam być, albo była i mówi... Nie chcę więcej.
Nigdy więcej.
To jest mój klient.
Ale to jest smutne to, co mówisz, bo powiedziałaś tak, że 80% użytkowników to są mężczyźni. Aplikacja jest stworzona na jednorazowe spotkanie, ewentualnie jak
taki
coś kliknie.
Taki
był jej zamysł. No ale wiesz co, no to tak się dzieje niestety, że często te spotkania się... Rozmijają się oczekiwania, bo kobiety często chcą się spotkać, żeby kogoś poznać i tak dalej, a potem godzą się... Na to, co oferuje im Tinder, że one sobie myślą, okej, może ja nie jestem w zgodzie z trendami, czego ja będę oczekiwać, dlaczego ja mam już po dwóch spotkaniach mówić, że jesteśmy parą, wiesz o co chodzi.
Ale mężczyźni się też z tym mierzą. Naprawdę, mężczyźni się mierzą z tym, że kiedy na przykład trafiają na kobietę, która szuka niezobowiązującego seksu i odmówią, to są wyzywani od... No już nie będę tego, bo to szkoda, bo to jest po prostu, wiecie, brzydkie, nie? Uważam, że w ogóle gdzieś tam odnoszenie się do kwestii seksualnej i wyzywanie kogoś od kogoś tam, to jest bez sensu, ale też na to trafiają jak najbardziej, więc to działa w dwie strony, a głównie dlatego, że nie da się tego w żaden sposób przefiltrować. Wchodzisz, zakładasz sobie szybciutko profil, zajmuje ci to 3 minuty, ja mogę być Andrzejem po prostu w przeciągu 3 minut, ściągnąć sobie przez AI wygenerowane zdjęcie. Nie płacę za to, nikt tego nie sprawdza.
No dobra, ale po co my tyle mówimy w ogóle o tej aplikacji tamtej na literę T, skoro to jest coś zupełnie innego, żeby pokazać te różnice, tak? Że tutaj to, co to, czym się ty zajmujesz, nie ma nic wspólnego z takim podejściem do nawiązywania kontaktu.
Nie, bo mnie cały ten aspekt psychologiczny interesuje, bo skoro korzystamy z tych aplikacji, no nie tylko tej na te, ale z innych aplikacji randkowych, bo one wyrastają, mam wrażenie, teraz jak grzyby po deszczu. Mam koleżanki, które mówią, że już przeszły całą tę aplikację na te, całą na B i już kolejne aplikacje przewijają, no i nawet powtarzają się te same osoby. I tak sobie myślę, że no my pragniemy tej miłości, no skoro szukamy, no nie...
No chyba nie dam.
No tak, właśnie, no więc czyli my jesteśmy jak gdyby... Szukamy miłości w złym miejscu, tak?
W miejscu, które nie zostało de facto do tego stworzone. I teraz jak trafisz tam na osoby, które chciałyby stworzyć związek, to one spotykają osoby, które nie chcą go tworzyć. 60% użytkowników aplikacji na te jest w związku. Więc i to kobiet i mężczyzn. 60% użytkowników jest w związkach. 30% w związkach małżeńskich. Według badań z 2023 roku. No to jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce korzysta z tego 7 milionów ludzi, no, 7 milionów.
Też dużo.
Tak. Tak, więc ogólnie 2,7 miliona dokładnie tyle było użytkowników i użytkowniczek aplikacji.
I 60% to są osoby w związkach partnerskich, wieloletnich, małżeńskich,
to są wszystko statystyki, 30% w małżeństwie, ale generalnie dużo osób jest w relacjach.
A jak oni się ukrywają? No bo przecież jest to do sprawdzenia, prawda?
Korzystając z płatnych profili, korzystając z nie swoich zdjęć, to są często te osoby, które sobie tam zbierają tylko te profile, żeby sobie polepszyć nastrój. No i teraz ja sobie myślę tak, okej, ci, którzy chcą się pobawić, ci, którzy chcą sobie gdzieś tam pozaliczać, krótko mówiąc, tak, i mówią, chcę być w stałym związku, bo to działa i może się uda jakoś tam kogoś poderwać, to są osoby, które dobra, niech sobie to robią, no bo no, świata nie zbawię. Natomiast moim zadaniem było pokazanie, że są normalne kobiety i są normalni mężczyźni, bo wiecie, to mnie strasznie wkurza, jak powiela się takie przekonanie, że po prostu no nie ma normalnych facetów w Polsce na przykład. Albo wszystkie kobiety to tylko siano, Instagram i nic więcej.
No tak, i się umawiają na te randki po to, żeby zjeść steka czy krewetki za darmo,
tak,
prawda?
Tak.
Znaczy to, co wy mówicie o tej aplikacji jeszcze na te, to właśnie trochę stoi w sprzeczności z tym, co ja rozumiałem, co ja wiedziałem na ten temat i tak to rozumiałem, że tam użytkownicy mogą wpaść w taką pułapkę tego, że ciągle może być jeszcze lepiej,
też.
Ale w kontekście nie szybkiego seksu, tylko w kontekście szukania partnera, partnerki, już tak na dłużej. Ten, no fajne, ale to jest ten
paradoks wyboru.
Tak, że różne
z tymi lodami lody, na przykład, tak? Na lodziarnię co odkryliśmy i przychodzimy na drugi dzień, to są już znowu nowe smaki. Zobacz.
Za dużo ciuchów w szafie.
Ten był super, ale ten.
No. Ten tak. Był fajne były te lody o smaku jagodzianki, ale nie dzisiaj są już o smaku czarnego sezamu.
Ale dlaczego ja o tym mówię? No właśnie, że to jest trochę coś innego niż to, co wy przed chwilą mówiłyście, że tam w ogóle nie o to chodzi. Czyli o co chodzi?
Czy to chodzi o to, żeby raz tą jagodziankę jeść?
Ja myślę, że tak. Chodzi o to, że w jednym miejscu próbuje się pogodzić interesy różnych grup i jest to bardzo trudne, wręcz niewykonalne i dlatego możemy, w zależności od tego, na którą grupę spojrzymy, to tak, ci, którzy szukają relacji i trafiają na osoby szukające relacji, często mają ten problem, że dla nich jest ta pokusa, że za rogiem będzie może coś ciekawszego. Te osoby, które się umawiają tylko na niezobowiązujący seks, często będący jakąś tam namiastką relacji, jakąś taką protezą dla związku, jest część osób, która wpada w takie zachowania kompulsyjne. No, jakby w zależności, o którą grupę weźmiemy sobie na tapet, to będziemy mogli rozmawiać po prostu o różnych zjawiskach. Natomiast z paradoksem wyboru jak najbardziej mamy do czynienia, dlatego w biurze będzie można rozmawiać jednorazowo tylko z jedną osobą. Koniec.
Wróćmy do tego, o czym zaczęła mówić Paulinka.
Tak.
Że mianowicie wchodzimy sobie na stronę biura randkowego i formularz, tak?
Tak.
I co się dzieje dalej?
Ja sobie ten formularz przeglądam, jeżeli czegoś mi tam brakuje, albo jeżeli coś budzi jakiś mój niepokój na przykład, czyli że ktoś zaznacza, że nie ma dzieci, a później jednak, że zaznaczył, że nie ma, ale w sumie to ma nastolatka w domu, to już jak nie dziecko i tym podobne rzeczy, to będę prosiła o to, żeby jednak zweryfikować te informacje, czy proszę o zdjęcie, na którym widać twarz, a tam, prawda, no zlany z policzkiem i w zasadzie nie wiadomo, więc, ale to jest w komunikacji pomiędzy mną a klientem czy klientką. Na tej podstawie ja sobie tworzę ten profil, to wyobrażenie, robię sobie swoje notatki, ustalam sobie tutaj kluczowe takie kryteria, które muszą zostać spełnione. No i później przystępujemy do poszukiwań w tej bazie wszystkich osób, które są. Jeśli takie dopasowanie się pojawi, to wtedy dwie osoby dostają informację o tym, że takie dopasowanie się pojawiło. Tak?
Przepraszam, można zadać pytanie?
Proszę.
Dziękuję. Czy mogę użyć tego słowa maczowania, czy
tak?
Dopasowywania?
No.
Czy to robi system, czy nie. To robi człowiek?
Ja.
Ty to robisz.
Tak, słuchajcie, ja to firmuję swoim imieniem, nazwiskiem i twarzą. I generalnie to dla mnie było bardzo stresujące w ogóle, dlatego że sam projekt biura zaczął się w mojej głowie tworzyć w 2016 roku i ja już raz byłam o krok. Ale spanikowałam, bo trafiłam na taki trochę tor, że może jednak zrobić z tego aplikację randkową. Wycofałam się z tego, bo stwierdziłam, że nie o to mi chodziło. Trzeba było dać temu dojrzeć w niektórych kwestiach, no trochę wiadomo organizacyjnie to inaczej zrobić, żeby to wszystko było na moich zasadach. No i jesteśmy w 2023 roku. Ale jesteśmy. Tak, więc za to będzie odpowiadał człowiek.
Czyli, okay,
a jest możliwość spotkania się z tobą face to face?
Nie.
Nie, czyli online, ale online, ale na przykład online, na jakimś Skype'ie, Zoomie się spotykamy?
Bo też będą różne pakiety oczywiście i w tym ostatnim takim pakiecie będzie też taka, będzie też taka możliwość.
VIP.
No tak to można by nazwać, bo wiecie, no też muszę mieć świadomość tego, że jeżeli na samym Instagramie jest 220 tysięcy ludzi, którzy mnie obserwują, a to jest tylko Instagram.
No już twój kanał taki, bo tam można teraz na Instagramie robić kanały, bo już kanał zrobiłaś, biuro randkowe, to już jest 8 tysięcy ponad, także to
a
jest...
A część nie wchodzi, uwierz mi, bo nie chcę, bo takie ma wątpliwości, że ktoś może zobaczy.
A, że, okay.
Panowie na przykład, którzy pisali właśnie po różnych rozmowach, to oni, albo ja nie mam Instagrama w ogóle, albo ja tu w ogóle podaję swój numer telefonu, imię, nazwisko, wykonywany zawód, gdzie ja mieszkam, co ja robię.
Ale zauważ, no to jest niesamowite, skoro ponad 200 tysięcy osób cię obserwuje, jakie jest zapotrzebowanie. No bo ty mówisz głównie o związkach, o miłości, więc ile osób chce się dowiedzieć, kto do mnie pasuje, jak mam stworzyć ten związek, jak to zbudować. No więc myślę, że to jest świetna sprawa z tym biurem randkowym, ale jeszcze z tym pakietem właśnie, że można, że oceniasz taką osobę, rozmawiając z nią za pomocą na przykład właśnie Skype'a, no to też możesz poznać temperament wtedy. I jeżeli rozmawiałaś też z mężczyzną, no to wtedy wiesz, czy te dwie osoby jakoś tam zagrają razem, prawda?
Znaczy,
no bo
tak.
Jedna rzecz, no to odpowiedzenie na pytania podstawowe, druga rzecz to też, czy osobowościowo będą te osoby pasowały.
To jest bardzo mylące. Ja uważam, i to jest w ogóle tak, jeżeli ktoś liczy na to, że jest jakaś osoba, która po prostu popatrzy i powie idealnie, to się uda. To nie. Nie, ja uważam, że nie. Dlatego, że na tyle ludzi, których ja w swoim życiu poznałam, relacji różnych o ich związkach, w ogóle to jest tak dynamiczny twór, to jest tak nieprzewidywalne, że moim celem jest tak, żeby miały szansę poznać się osoby, które będą miały jakąś bazę do rozmowy. To jest, bo ludzie dzisiaj, to jest główny problem. Nie dlatego, że ludzie nie umieją stworzyć związku, nie dlatego, że nie chcą tworzyć związków. Oni nie mają jak się poznać. Chodzą po ulicy, słuchawkami w uszach, wpatrzeni w telefony, siedzą w knajpie, jedzą obiad, patrzą się w telefon.
Pracują hybrydowo.
Dokładnie. Zamykamy się na ludzi, nie ma tego kontaktu, idziemy na imprezę, relacje, tak? Wiecie, ja na przykład działam w sieci. Ja nie relacjonuję w ogóle miejsc, w których jestem. I dlatego jestem czynnym obserwatorem. Patrzę, co się dzieje i to jest główny problem. Ja chciałam stworzyć ludziom możliwość poznania innych osób.
Ty fajne kiedyś sformułowanie użyłaś, że jesteśmy upośledzeni emocjonalnie, się stajemy trochę.
Stajemy się.
Właśnie przez to wszystko, o czym mówiłaś przed chwilą.
Tak, no tak. Stajemy się, bo wiecie, kompetencje trzeba ćwiczyć. Mhm. No kurczę, wszystko, jeśli ktoś, nie wiem, występuje publicznie, tak? Albo śpiewa, albo robi coś innego, no to musi ćwiczyć, żeby się udoskonalać i podtrzymywać sobie to, bo to jest trochę jak z jazdą na rowerze. Niby się nie zapomina, ale z drugiej strony...
No, gorzej z jazdą na nartach. Akurat raz jazda na rowerze jest, można się przewrócić, nie? Ale na przykład aktorzy tak mają. Może nie w Polsce, że aktor, który nie pracuje akurat, to się zapisuje na kurs, gdzie ćwiczy sceny, role, ćwiczy po prostu te umiejętności. Ale ja chciałem wrócić jeszcze do pytania. Czy w takim razie, czy ty badasz takie rzeczy jak, nie wiem, IQ,
nie.
Zainteresowania, wykształcenie, jakie kto ma... Skąd jest, z jakiego środowiska? Pytasz o takie rzeczy.
Pytam o to, jakie są ważne informacje, które ta osoba chciałaby na przykład powiedzieć o swojej pracy. Że na przykład jest osobą, która bardzo, nie wiem, dużo podróżuje albo pracuje w systemie zmianowym, a ktoś napisze w tym samym czasie, że po prostu jak ktoś nie pracuje od 8 do 15, nie chce. W ogóle nie wyobrażam sobie, bo na przykład miałam takie, a nie inne doświadczenia gdzieś tam w poprzednich relacjach.
Czyli, że ma pracować.
Tak, w tym
przypadku.
Tak, jest nawet, słuchajcie, pytam o bardzo wiele rzeczy. No nie będę tutaj zdradzała wszystkich tych pytań. Mm-hmm. Natomiast wszystkie takie kluczowe kwestie w moim odczuciu są tam zawarte.
A czy masz jakiś pakiet spraw, tematów, wątków, które ludzi, twoich klientów najbardziej interesują? Może one
nie,
są zaskakujące.
Ludzie się skupiają na tym, co jest nieważne.
Wzrost,
tak?
Kolor.
No, a to ciekawe, tak? Jak to w ogóle się skupiają na tym,
ludzie,
co jest nieważne.
To jest tak, oczywiście, że wzrost powiedzmy jest znaczony.
No, ale nie, to jest strasznie ciekawe rzeczy. No. I co, my źle szukamy cały czas? Nawet jeżeli gdzieś wychodzimy do klubu na spotkanie z przyjaciółmi, to mówisz, że skupiamy się na tym, co jest nieważne. Czyli
co jest nieważne?
Tak, jak poznajemy, właśnie to jest ten paradoks, że kiedy dajemy ludziom wybór i mówimy, że powiedz, czego byś chciał, czy tam chciała. I tu znowu będzie, że wybiela mężczyzn, ale prawda jest taka, że różnica jest dość drastyczna pomiędzy wymogami mężczyzn a kobiet. Czyli mężczyźni zwracają, jak pytałam, robiłam takie ankiety, pytania, no i to były dość takie grupy spore, które na to odpowiadały. To u mężczyzn to było takie, no poczucie humoru, ona mi się musi podobać, ale to wiecie, podobać to jest rzecz, pojęcie bardzo tam pojemne, tam się dużo może zmieścić. Różne nam się osoby podobają. I teraz tak, to ma mi się podobać, żeby ona była no taka radosna na przykład, tak, żeby nie dramatyzowała, w sensie, żeby nie szukała problemu. Oni na takie, i to są takie jakieś wrzutki takie, a kobiety.
No
to tak, żeby mieścił się w przedziale pomiędzy 1,70 m a 1,85 m, żeby ćwiczył na siłowni, ale nie za dużo. Żeby był tak, osiągał bardzo duże sukcesy, ale oczywiście był takim romantycznym barbarzyńcą. Tam jest wiele sprzeczności w ogóle w tym i najczęściej jest tak, że od tych gigantycznych wymagań dochodzimy w praktyce później, że właśnie gdzieś się kogoś poznaje na żywo, do wersji takiej, która nie spełnia nawet 1/15 tych wymogów. I co jest ciekawe, w tych najbardziej kluczowych kwestiach, czyli na przykład, żeby to była osoba, która dobrze mnie traktuje, żeby to była osoba, która ma ze mną po drodze, że my jesteśmy kompatybilni w takich kwestiach, które są w życiu nienegocjowalne. Czyli właśnie na to, jaki my mamy plan, tak, na dzieci, na śluby, na w ogóle podejście do relacji. I ja zawsze miałam tak ze swoimi klientkami, że jak one opowiadały właśnie, czego one by pragnęły, to tam po prostu festiwal. O pole to się przy tym chował po prostu. A później w praktyce się okazywało, że godzą się na minimum. Dlatego, że nie skupiają się, nie znają tych kluczowych, nie patrzą na te kluczowe aspekty. Nie? Wiadomo, że zawsze, kiedy patrzymy na drugiego człowieka, wygląd ma dla nas znaczenie, czy ktoś nam się podoba, czy nie. W tym pierwszym...
Pierwsze takim, wrażenie takie.
Tak, że to nie jest coś, co nas jakoś bardzo odpycha. I to od tego nie uciekniemy, natomiast to pojęcie, że tam kobiety to musi mieć BMI 18 w ogóle najlepiej, a mężczyzna no musi mieć 1,85 m.
Ale to ty na przykład jak już stwierdzisz, że ten pan pasuje do tej pani, to im wysyłasz swoje zdjęcia, czy od razu ich będziesz chciała umawiać na randkę?
Nie, oni się sami mają mówić, to są dorośli ludzie, niech wychodzą z inicjatywą, tak? Niech sobie mają, słuchajcie, wtedy tak, jeżeli zobaczą swoje zdjęcie i też, co jest ważne, będą widzieli zdjęcie, myślę, że ten mój pomysł nie ulegnie zmianie na przestrzeni najbliższych dni, żeby były to zdjęcia portretowe. Bo twarz to jest to, co jest dla nas ważne. I teraz jeżeli ktoś na przykład powiedział, że dla niego w tym formularzu bardzo znaczące jest w wyglądzie to, że na przykład ten mężczyzna nie może być bardzo szczupły. Nie podobają mi się na przykład bardzo szczupli mężczyźni. To jeżeli widzę na zdjęciu całej sylwetki, która jest do wglądu tylko dla mnie, tak, że ten mężczyzna jest bardzo szczupły, to ja nie chcę na siłę przekonywać takiej kobiety, ani temu mężczyźnie sprawiać problemu w postaci niezadowolonej z randki.
Byłyby do ciebie pretensje może. No, mówiłam, że nie chcesz, to mi pani mi podsyła.
Tak jak z agentem nieruchomości, prawda? No przecież mówiłam pani, że nie chcę mieszkania na parterze. No ale proszę pani, ono jest takie piękne, jest takim pięknym ogrodem.
Ja tego nie lubię. To jest bez sensu. I teraz... To jak najbardziej biorę pod uwagę, ale wiem też, że bardzo potrafi ludzi rozproszyć to, że patrzą na przykład na takie zdjęcie tej sylwetki i mówią, Jezu, ale ona ma nie takie buty, no nie? Ona nosi sandałki albo balerinki, a nienawidzę balerinek. Po prostu nie mogę. I ktoś się zafiksuje zupełnie od czapy po prostu na tych balerinkach.
I już dyskwalifikacja z tego powodu. No tak,
to bez sensu.
I obserwujesz takie zjawisko, że tak się często dzieje, że jakiś
że
taki
tak.
głupota jakaś.
Ale coś widzisz, podobnego. To jest to już, o czym rozmawialiśmy ostatnio, co ja właśnie tak się zastanawiałam, czy w dzisiejszych czasach nie dyskwalifikujemy od razu jakiejś tam grupy potencjalnych kandydatów, kandydatek na partnera, partnerkę,
oglądając ich
zdjęcia na Instagramie, tak, prawda? No bo właśnie tu znajdziesz te sandałki, tu zobaczysz, że on podróżuje tylko po Polsce, tutaj
zawsze
zobaczysz, że
znajdzie,
nie takich ma znajomych, tak, a tutaj w ogóle, a ten ma jakieś dziwne laski wśród znajomych i zawsze coś się znajdzie, że nie tak, prawda? Tak. Więc my zanim poznamy tą osobę, to już sobie coś tam w głowie tworzymy i najprawdopodobniej nawet jeżeli dojdzie do tego spotkania, to my idziemy z jakimś nastawieniem, a jak idziemy już z jakimś nastawieniem na nie, no to najprawdopodobniej już musiałoby się, nie wiem co, wydarzyć, żeby nas ten partner, partnerka przekonali do siebie.
To jest takie amatorskie biuro śledcze, prawda? Nie? I jakiś taki portret,
tak, a pokaż
który sobie,
go, dobra,
który sobie
ale nie, zobacz, jakie on dziwne osoby
koleżanki
zna,
jeszcze można zapytać.
Poczekaj, wspólną znajomą mamy, tak. Nie, ona jest taka dziwna, no. Nie, wiesz, odpuść sobie,
tak,
prawda?
Tak. No ale skoro jest takie nastawienie ludzi, klientów, no. I że się czepiają różnych takich drobiazgów, to jaka jest skuteczność twoich działań w takim razie?
To jest tak. Ludzie, my wszyscy, jesteśmy takim zabawnym tworem trochę, że my, jak się nam da środowisko, to my się dostosowujemy do tego środowiska. I tak jak są osoby, które widziałam, jak wchodziły sobie w aplikacje randkowe z takim założeniem, że one chcą stworzyć związek, że one chcą traktować ludzi z szacunkiem, podmiotowo, w ogóle takim były ich założenia, po miesiącu zaczynały się zachowywać zupełnie odmiennie od swoich założeń, dlatego że w danym miejscu obowiązywały określone zasady i określone kryteria. I to jest tak, że jak ktoś, nie wiem, nie lubi ćwiczyć, na przykład w domu się nie może zmobilizować, nie podoba mu się, ale jednocześnie pójdzie na crossfit, będzie miał trenera, który będzie na jego daru i nagle się okazuje pokorną owcą, która po prostu grzecznie robi pompki i mówi, dobra, podoba mi się to, tak? Ktoś wymyślił te zasady po coś. I tak samo jest u mnie w biurze. Albo się godzisz na te zasady, które panują, albo nie. I teraz, jeżeli ktoś mówi, nie podoba mi się to, że ja mogę rozmawiać jednocześnie z jedną osobą, no to masz szereg innych narzędzi, z których możesz korzystać.
Czyli, że tylko z jedną osobą, tak? Że ty dajesz
Jednocześnie z jedną osobą.
Ty dajesz tylko, nie dajesz wyboru, dajesz po prostu jedną osobę, tak?
Tak, którą... masz wybór, no bo tak, możesz tak powiedzieć, że nie jesteś zainteresowana
okej,
okay,
ale
osobą.
W tym momencie, tu i teraz, tak, masz
to jest ta
tylko
twoja sugestia.
Jedną osobę.
Tak.
To jest twoja
To jest moja propozycja.
Propozycja.
Ja ci, jak wiesz, na imprezie u znajomych. Paulina proponuje ci na przykład, poznaj Macieja, tak? No myślę, że możecie sobie wiele poopowiadać, więc poznajcie się.
No
i
tak.
Teraz, czy w tym momencie ty mówisz, okej, dobra, Maciej, to ty stań tutaj, a teraz jeszcze poproszę pana, Robert, dobrze,
tak,
pana
ty,
i
Maciej,
pana.
Nie odchodź nigdzie.
Tak, nie odchodź, tu.
Zobaczymy.
I teraz rozmawiajmy, zobaczymy. No to mamy konkurs, tak? No nie chcę czegoś takiego.
I to jest aplikacja randkowa, prawda? To,
no,
co powiedziałaś troszkę.
Tak.
No bo tutaj czatujemy z jednym, na Instagramie z kimś innym, bo też social media stają się takimi aplikacjami też randkowymi.
No tak, to wymaga zaufania do ciebie.
Myślę, że ja mam to zaufanie.
Prawda? No, że się zdają na twoje wyczucie, na twoją wiedzę.
Tak.
Ale to jest mega fajne, bo to w ogóle jest ekscytujące. Kogo ona dobrała?
Dlaczego uważasz, że to jest mega fajne?
Nie, no bo to jest, wiesz, jako takie zjawisko też społeczne. No, myślę,
a, no
że to
tak,
jest ciekawsze niż,
tak,
niż ta
to jest
aplikacja
mega
na te czy inne aplikacje randkowe, gdzie masz ten wybór taki, po prostu, a jak masz za duży ten wybór, no to ci się już nie chce po prostu w pewnym momencie.
No to jest
prawda?
Pułapka, to
a
jest
to ten
obłęd.
Jeden. I dlaczego? Ciekawe, dlaczego ona
akurat
wybrała, że on będzie do mnie pasował,
w jakim
prawda?
W było filmie o tym
i zobacz, nawet jest o czym rozmawiać, jak już na tę randkę się łowiła. Patrz, ciekawe, dlaczego akurat ona stwierdziła, że my do siebie będziemy pasować.
Był ten śmieszny
serial. Sprawdźmy, tak?
Że ta córka go umawiała, ojca umawiała na Tinderze.
Samcy Alfa.
Tak, oglądałam.
Tak,
widziałaś to?
Hiszpańska komedia.
Tam co drugi dzień zaliczył jakąś nową babkę z Tindera, ale w końcu się zjawiła jakaś taka, która że coś tam...
Analogowa.
Analogowa się.
Tak, czyli poznał ją analogowo.
Nie, chciał, ale
nie on ją chciał, ale on został się, uzależnił się od tego Tindera, okazało się,
właśnie.
W pewnym momencie.
No bo można się uzależnić, to jest kolejna sprawa, że to są takie wyrzuty dopaminy.
Obłęd. To jest obłęd. No.
Które powodują właśnie takie silne symulacje i część osób trochę, no tak robi to, ale w sumie nie wie po co robi. Ale już odchodząc od aplikacji, to ja myślę sobie, że to tak, że to jest fascynujące i taka... Gdzie ja sama w ogóle kiedyś się umówiłam przez osobę, która zarekomendowała mi kogoś i ja pamiętam to uczucie. Ono było takie, że jak ja poznałam tego człowieka, to sobie pomyślałam, nie zwróciłabym na niego uwagi, przysięgam. Aha. Ale byłam tak ciekawa, dlaczego.
Ten ktoś
że,
tak pomyślał,
dlaczego?
Żeby was...
Tak, no jak już oboje siedzieliśmy w tej takiej specyficznej sytuacji.
On może też tak pomyślał.
Tak.
No.
To się okazało później, że nam się naprawdę dobrze rozmawiało. Dobrze się rozmawiało. No i to
I
są znajomości, które rokują. No akurat, słuchaj, finalnie nie
tam akurat
wyszło
nie ten.
Nic z tego. Ale między innymi dlaczego? Dlatego, że jedna z najważniejszych dla mnie kwestii po drugiej stronie była totalnie rozbieżna.
Nie do przejścia.
I to... Czego ta osoba nie wiedziała, która was próbowała tam jakieś
nie, ona
skojarzyć.
Wiedziała, tylko założyła, że któreś zmieni to... zdanie.
No widzisz, a tutaj mamy ekspertkę, no, która już...
Mamy deklarację.
W twojej postaci, no bo to nie jest jakaś koleżanka, która poleca, tylko psycholog.
Jesteś ekspertką.
Tak, i przede wszystkim ja nie mam tego podejścia takiego, które ma wiele osób, myślę, które nie pracuje z ludźmi, że zobaczysz, to ci się zmieni, to na pewno będzie inaczej. Ani nie mam na siłę ludzi zamiaru przekonywać do tego, że ktoś jest dla nich odpowiedni, bo to oni muszą ocenić, ani też nie mam zamiaru ich przekonywać, że oni będą zmieniali swoje wartości.
Ale często nam też rodzina mówi, a on się zmieni, on się wyszaleje, to zobacz, on będzie chciał założyć rodzinę za 5 lat, prawda? No ale jeżeli on już ma 35 lat i nadal tej rodziny nie chce zakładać, no to jakie są, oczywiście jakieś tam są szanse, że będzie chciał, no ale who knows.
Tak, od, tak? Jak, od kiedy prowadzisz to biuro?
Ja je otwieram 20.
O, sorry.
Mam nadzieję, że otworzę je 22 października. Taką mam nadzieję, to jest niedziela. To
my nagrywamy naszą rozmowę 28
września nagrywamy, ona będzie wyemitowana 17 października, to tydzień później już powinno być biuro.
Mam nadzieję, a jeżeli nie, no to będę oczywiście o tym informować, bo tutaj jest wiele kwestii, w których po prostu...
A jak cię znaleźć?
No na kanale Trudna Sztuka przecież. No oczywiście, no tam informujesz o wszystkim.
Dobrze, nie, po prostu nie mówiliśmy jeszcze o tym.
Nie mówiliśmy o tym. Tak. Ale nie mówiliśmy też, bo...
Na kanale instagramowym.
Ja oglądam też twojego YouTube'a i twoje podcasty.
Tak.
Takie shorty, fajne wypowiedzi i właśnie spodobało mi się to, omówiłaś swego czasu o tym, że bardzo często się za szybko angażujemy w związek. No i to jest znowu taka druga jak gdyby granica tego, że szybko się angażujemy w związek, albo nie chcemy angażować się w związek, więc nie wiadomo, co jest gorsze, prawda? Że jak gdyby tutaj taką sprzeczność widzę, część osób tak, więc co tu zrobić, żeby ten balans zachować? Bo możemy kogoś też przestraszyć, jak się za szybko angażujemy w ten związek,
powodów,
prawda?
Dla których ludzie się bardzo szybko angażują w relacje, albo znowu uciekają od relacji, jest też dużo. To jest temat rzeka. I tutaj można wiele znaleźć takich bardzo racjonalnych przesłanek, dla których ktoś na przykład nie chce wejść w związek, albo nie ma w ogóle takiego wyobrażenia o sobie w związku, bo na przykład jest osobą, która wychowała się w domu, w którym te relacje były bardzo złe, nie ma żadnego wzorca, czuje się taka nieprzygotowana w ogóle do bycia w relacji, albo ma jakieś tam, wiecie, przekonania, że te relacje to wyglądają tak i tak, więc a część można by oczywiście nazwać zwykłymi wymówkami, bo to też się teraz stało takie trochę w modzie, że się mówi, że ja się boję zaangażować. Ale tych osób, które czują faktyczny lęk przed angażowaniem na tle tych, które po prostu mówią, nie wiedzą jak mają powiedzieć, że ja do końca nie wiem, czy to ty, więc jakby ja się boję. Jest też trochę. I tutaj myślę, że wiesz co, nie znajdziemy takiej szybkiej odpowiedzi na to, jak znaleźć ten balans. Ja też chyba w tym filmiku o tym, ja o tym mówiłam, że na co warto zwrócić sobie uwagę, kiedy się angażujemy za szybko, czyli właśnie na to, że tak naprawdę co my sobie wyobrażamy, a co widzimy w rzeczywistości, bo my tak lubimy sobie uzupełniać te luki, nasz umysł tak działa, że po prostu wyobrazimy sobie coś, bo ktoś nam coś opowiada i najlepsze jest to, że tacy gracze zawodowi, to oni tam po prostu teksty w stylu, wiesz co, ja nikomu tego nie mówiłem, to ja wiem, że to jest takie, że to może zabrzmi śmiesznie z ust mężczyzny, bo mam nadzieję, że mnie nie odrzucisz, ale ja pierwszy raz czuję coś takiego. Ja znam cię 2 dni i ja czuję, że to jest to, że nigdy
tak
tego
mówi.
Nie mówiłem.
I co wtedy?
Nigdy tego nie mówiłem.
To jest red flag?
Z tobą mógłbym stworzyć dom.
A to jest czerwona flaga?
I wiecie, no pewnie będzie jakiś tam promil mężczyzn, którzy być może tak myślą i tak powiedzą, że słuchaj, ty mi się tak podobasz, że ja mam nadzieję, że ty zostaniesz moją żoną.
Ale promil. A reszta robi to dla bajera. Dla bajery.
Tak, bo to działa. Bo są pewne obszary, w których po prostu kobiety no, są mało odporne. No.
Że co, że to jest ta jedyna i że ta kobieta o to usłyszy, to jej się zrobi miło i pójdzie
znaczy,
w to.
Tak, nie będę się na ten temat rozwijać, bo też nie chcę tutaj robić takiej instrukcji, natomiast myślę, że tak, ci, którzy wiedzą, co należy powiedzieć, to by się na kartce A4 zmieściło. co będzie działało na większość kobiet.
Ale zobacz, to jest ciekawe, bo w to wierzymy, jak nam coś takiego mówią, a jak mówią, że boję się zaangażować w związek, to co przed chwilą powiedziałaś, to my w to nie wierzymy. My myślimy, no dobrze, boi się, no to ja go tak przekonam, że on się przestanie bać i on się zaangażuje, prawda?
Czyli to jest jakaś taka przekorna istota po prostu. Ale też z tym przekonywaniem to jest tak, że często, kiedy relacja, ona nawet może nie rokować. I ta osoba, która mówi o tym braku zaangażowania, w sensie o tym lęku przed zaangażowaniem, to jest nierzadko ta, która czuje, że to nie ma sensu, że to nie rokuje. Natomiast problem polega na tym, że w tej początkowej fazie, kiedy człowiek jest taki zauroczony i jemu się w ogóle wydaje, że tam jest wszystko super, po prostu tu w ogóle nie ma ani jednej rzeczy, która nie wyjdzie, bo jesteśmy na takim haju, to my tego nie widzimy. I my widzimy tego po prostu cudowną i różową przyszłość. A jeszcze zakładając, że ktoś właśnie posługuje się tym argumentem, że ja się boję, to jest rzadko ta osoba, która na początku wie, że ona to czuje, ja teraz to czuję, a potem jakby mam tą adrenalinę, której szukałam i teraz już nie chcę, więc ona nam daje ten haj taki, że Jezu, to jest ta miłość, to jest to na całe życie, trafiłam na to, czy trafiłem i teraz ktoś mi to odbiera.
Okej. Okay. Czyli nie myślimy racjonalnie, my tego nie widzimy, że to my tylko na przykład
inicjujemy. No to jest jakbyś biednemu da kęs kanapki i powiedziała, a jedna nie.
Aha. Tak, bo często się tak zdarza, że koleżanka przychodzi do mnie i mówi, no zobacz, przecież wszystko grało, ale ja tak na przykład analizuję te SMS-y, ale co grało? Tak naprawdę każdego dnia ty pisałaś 10 SMS-ów, a on ci 2 napisał, po prostu może kurtuazyjnie.
Bo w mojej głowie wszystko grało. Aha. No to tak, to tak jest, no, że się tego po prostu nie widzi. No ale kto tam nie był... Wiecie, ludzie też mają taki wzorzec miłości. Tej prawdziwej. Że istnieje w ogóle coś takiego jak prawdziwa i nieprawdziwa miłość.
Tak? Serio?
Tak. I ta prawdziwa to jest taka po prostu uderzenie piorunem. W ogóle po prostu my się spotkaliśmy, spojrzeliśmy sobie w oczy. My już wiemy w ogóle, że to jest na zawsze. Że to jest to od początku w ogóle wszystko się klei. Tam jeszcze po prostu... I później jest tak, że się okazuje, że pojawia się jakiś problem. No nie wiem, no już się wydaje, że jest super, a potem się z kimś całujesz i nagle się okazuje, że...
O nie.
No Jezu, no nie gra, no nie idzie, tak? Albo, że poznajesz, nie wiem, przyjaciół czy rodzinę, czy jesteś pierwszy raz u kogoś w mieszkaniu i że Jezus Maria, my się nie dogadamy. No nie ma po prostu
nie ma
takiej... Nie ma po prostu takiej opcji, tak? I jest taki... Taki dysonans, no bo tu był ten ideał zbudowany szybko, w tydzień czy dwa i teraz ja się mierzę z tą rzeczywistością. Co ja mam zrobić? No i muszę się opowiedzieć po którejś ze stron. No i często jak jesteśmy bardzo głodni tej miłości, no a dużo osób jest, no to stara się to sobie jakoś tam racjonalizować. Nie?
I przepracować. I tak?
Albo
się wdrożyć w to, albo zmieniać. No,
tak,
co może nie być łatwe, prawda?
Częściej najczęściej nie udaje.
Ja mogę zadać pytanie, bo tu w notatkach mam. Ja jednak zadam. Co to jest situationship?
Situationship. Odpowiadałam na to w ogóle. Ostatnio pamiętam, że jakąś rozmowę prowadziłam na ten temat, kiedy usłyszałam, że to jest nowy model relacji, którą tworzy pokolenie Z. Według których jestem boomerem. Przypomnę.
Boomerem?
Boomerem jestem.
Boomerem to ja jestem raczej.
Wiem.
W
no
tym
właśnie.
Towarzystwie. No.
Wiem.
Dzięki. Ale nie jestem Zedersem.
No właśnie.
Boomerem mogę być.
W pokoleniu boomersów, nie?
Tak.
To jesteś, ja jestem pokoleniem właśnie, albo Y-ków raczej. Ja się całkowicie z tym nie zgadzam, dlatego uważam, że to jest po prostu ładna nazwa wymyślona dla czegoś, co jest tak naprawdę jakąś taką nieudolną protezą relacji, w której dzieje się wszystko i nic. Taka relacja złożona z braków. No, jak możemy mówić o relacji, w której na przykład ludzie nie rozmawiają ze sobą na temat tego, co się między nimi dzieje? Tylko na przykład tak. Dzisiaj się z tobą umawiam, z Andrzejem albo Maciejem, umawiam się z tobą, że jedziemy na wakacje, oglądamy sobie oferty, w ogóle planujemy, a tydzień później mówię, że jednak nie. Nie, jednak nie. Z tobą nie jadę, jadę sobie z kimś innym, a ty siedzisz po prostu jak taka paproć i mówisz, nie będę go pytać, czemu jedzie na przykład z Angeliką, a nie ze mną, bo jeszcze się wystraszy, że ja bym chciała zbyt dużo, to niech jadą. jakoś to przepracuję wewnętrznie, no bo i tak w sumie na nic się nie umawialiśmy. To jest, ja bym to nazwała najbardziej...
To jest ten situationship?
Tak, czyli taki mindfuck po prostu.
Bez no zobowiązań, to coś takiego, jak... takie...
To nawet ale, nie wiadomo, co
ale
to
czy to rzeczywiście istnieje, coś to jest praktykowane, czy to jest jakaś idea? Że,
znaczy, ja uważam, że my za często, w sensie ludzie za często próbują nazywać coś, co nie powinno mieć nazwy, tylko powinno być nazwane po prostu problemem. Tak? Czyli, że jeżeli jesteśmy w jakimś układzie, w którym nie są znane zasady, to my nie jesteśmy w situationship, które sugeruje, że to jest w ogóle jakaś relacja, albo jakiś model relacji, tylko to jest problem.
Ale boimy się wyjaśnić ten problem? Boimy się tego, że zostaniemy właśnie odrzuceni totalnie, a może coś nam wyjdzie z tym Robertem, Andrzejem?
Ludzie to się w ogóle teraz boją takich dziwnych rzeczy, bo na przykład boją się pytać, co się między nimi tam dzieje, tak? Boją się pytać, czy ta relacja jest oparta na jakichś zasadach, które są dla nich ważne. Na przykład, czy to jest na wyłączność? Czy ty się spotykasz tylko ze mną? Czy na przykład dzisiaj się widzisz ze mną, ale być może jutro albo pojutrze spotkasz się z kimś innym? Boją się o to, bo się ktoś wystraszy. No jak cię ktoś traktuje poważnie, właśnie mam Andrzeja i Andrzej mi się podoba, to jeżeli on mnie spyta, czy ja się umawiam tylko z nim, no to ja mu powiem, że tak umawiam się tylko z tobą. Co a nie zrobię, Boże, psychopata, czego on ode mnie oczekuje, w ogóle on mnie dusi, on mi zabiera moją przestrzeń. Tak?
Ale ja w ogóle nie wiem, o czym to mówisz.
Tak, to jest prawda.
To jest kwestia pokoleniowa.
Nie, no, że ciężko jest, to się mam wrażenie, że wzięło ze Stanów, że to situationship ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki
Południowej.
Dokładnie. Z Kalifornii. Nie, że tam ja słyszałam właśnie parę lat temu, pamiętam, było z około 10 lat temu koleżanka wróciła i powiedziała, że jest
koleżankę, która w Stanach była?
No, w Kalifornii. I wróciła i powiedziała, że tam jest coś takiego jak związki na wyłączność i nie na wyłączność. Ja mówię, ale jak to nie rozumiem? No, że dopiero jak ustalisz, że jesteś z kimś na wyłączność, to nie możesz sypiać z innymi mężczyznami, a ten facet nie może sypiać z innymi kobietami.
Ale wiesz, to jest zdrowe, no bo mamy na przykład pojęcie otwartej relacji. No. Ludzie się na to umawiają, ale to wymaga tego, że usiądą naprzeciwko siebie i powiedzą, a nie jakiś, ja w ogóle nawet nie potrafię ci powiedzieć, dlaczego ten situation się w moim odczuciu nie ma sensu, bo to jest po prostu tak jakiś, ja nie wiem, no taniec takich bezwolnych paproci, jakiś po prostu...
No to po prostu może jest wbrew naturze ludzkiej, to o to chodzi.
Ja myślę, że to jest wbrew naturze.
Jakaś wydumka, no.
W sensie takim, że zakłada, że ludzie nie znają swoich potrzeb totalnie, nie komunikują i nie czują. Bo nawet jeżeli nie wiedzą do końca, jak zakomunikować, to czują, że im coś nie odpowiada. Że są w tym nieszczęśliwi z jakiegoś powodu, albo szczęśliwi też z jakiegoś powodu i chcieliby, żeby druga strona na przykład też była szczęśliwa. Bo jak ludzie mówią, związek bez zobowiązań, który notabene też nie istnieje, ale jeśli mówią sobie, to jest układ. My się spotykamy tylko na weekendy, albo sobie jedziemy tylko na wakacje, ale mamy to ustalone. I jak ktoś się zaczyna wykruszać z tego układu, to też podnoszę rękę i mówię, ja zaczynam coś do ciebie czuć i teraz decyduj. Czujesz też, czy mam spadać? Bo ja się muszę ewakuować, bo się zaangażuję w coś, co nie rokuje. No ale na tym to polega, tak? A nie, że zachęcamy ludzi, to mnie irytuje. Że czasami mam wrażenie, że osoby, które mają być wsparciem, boją się powiedzieć, że coś jest szkodliwe. I w ten sposób my, w sensie psycholodzy, terapeuci, psychoterapeuci, nie wszyscy, absolutnie, i ja wiem, że to będzie mniejszość, ale nie wspieramy naszych pacjentów, klientów w tym, żeby oni tworzyli środowiska dla siebie dobre, bo czekamy, aż oni zrozumieją to sami, nie dając im takiego bodźca i nie zdając sobie, często mam wrażenie, sprawy z tego, jak bodźcuje ludzi dzisiaj, media społecznościowe, jak ich bodźcują, jak pokazują im, że ale co ty chcesz? Tradycyjnego, monogamicznego związku, z którą jesteś niechalny, weź się otwórz, tak próbuj. W ogóle, że na przykład ktoś przychodzi i mówi, Basia, ja na przykład źle się czuję w jakichś one night standach. Ja nie chcę tego, nie podoba, bo ja się czuję na przykład, jakbym siebie używała, tak, żeby sobie coś zrekompensować. I teraz, a na zewnątrz mówią, że to jest możliwe. No, okej, no i to, że wszyscy, nie wiem, których znasz, tak mówią, albo że to, że o tym czytasz, to tak jest, to nie znaczy, że ty masz jakieś, nie wiem, poglądy jakieś antyczne po prostu na sprawy, tylko to są twoje potrzeby. I mamy wspierać ludzi w ich potrzebach i pokazywać im, to być może dla innych osób jest dobre, ale jeżeli ty czujesz tak i tak, to znaczy, że tobie to szkodzi.
A poza tym nie wiemy, co te osoby czują, które mówią, że to jest modne, bo może czują to samo co ty, że też dla nich to jest niekomfortowe. No, dokładnie. I robią wbrew sobie, tylko się wstydzą przyznać sami przed sobą,
dokładnie,
że coś z nimi jest nie tak.
I ja często tak jest, że jak mówię na przykład, że coś jest niefajne i złe i szkodliwe, to znajdują się osoby, które piszą nam litanie w ogóle możliwych wymówek i usprawiedliwień, dlaczego tak się dzieje, dlaczego. Wiecie, to przykład. Ktoś z wami pisze na jakiejś tam aplikacji czy gdziekolwiek 2 miesiące, ale nie chce się spotkać. No ja mam takie, okej, ale teraz. My żyjemy po to, żeby kogoś życie było dobre, czy żyjemy po to, żeby nasze życie było dobre? I teraz, jeżeli ja jestem osobą, która chce się spotkać, ma taką potrzebę i nie chcę inwestować swojego czasu w osobę, której nawet nie mogłam zweryfikować, to mówię, jeżeli ten ktoś unika spotkania z tobą, to odpowiedz sobie na pytanie, czy to jest w ogóle dla ciebie, czy to jest zgodne z twoim potrzebami. I się zaczyna. A może ktoś ma fobię społeczną, a ja jestem w ogóle psychologiem, który teraz tutaj umniejsza osobom, które mają fobię społeczną. Ja sobie myślę, idźmy dalej. Jeżeli ktoś ma fobię społeczną, to powinien mnie poinformować o tym, że z jakiegoś powodu to spotkanie jest trudne, a ja mam prawo zdecydować, czy chcę budować relacje ze sobą, swoją społeczną. Mam prawo to robić. I ja na przykład jestem przeciwniczką. Czasami to są bardzo rzadkie sytuacje, ale zdarza mi się usłyszeć, że jestem taka radykalna, a ja uważam, że jestem po prostu konkretna. Bo trzeba w życiu też być trochę konkretnym.
Wiesz, no bo też mam wrażenie, że piszą do ciebie dziewczyny i mężczyźni po to, żebyś udzieliła im nieraz jakiejś konkretnej wskazówki, a nie żeby w punkcie wyjścia utknęli po tym, jak do ciebie napiszą, prawda? Że dalej, wiesz, że właśnie ten konkret chodzi mi o to, a nie... A może on ma fobię społeczną, a może on ma ciężki czas w życiu, a może on ma dużo pracy i tak dalej.
A
tak?
Może jest znudzoną Grażyną spod Grudziądza, rozumiesz, która sobie umila czas na przykład, bo mąż miał kochankę i ona teraz pisze z jakąś inną laską, której po prostu chce dać przytyczka w nos. Różne historie się mogą zdarzać. I teraz jak ja sobie wyobrażę, że ja jako psycholog miałabym usiąść i stworzyć po prostu 200-tysięczne kółko, w którym będziemy sobie wymyślać kolejne powody, dla których ktoś się może tak zachowywać, no to to będzie jakieś wariactwo.
Wiecie, że jak słucham waszej dyskusji, rozmowy, to dochodzę do wniosku, że to jednak jest w jakimś stopniu sprawa pokoleniowa, dlatego że dla mnie dużo z tych rzeczy, o których mówicie, to jest jakieś dziwne, ale nie w sensie, że wy mówicie coś, nie, jak najbardziej wszystko rozumiem, ale że są jakieś takie postawy, które... I potem dochodzi do mnie taka myśl, że może to jest związane z tym, że ja wzrastałem, rosłem w systemie analogowym. Świat był analogowy, więc te relacje też musiały być inne siłą rzeczy. Nie było różnych spraw. Nie było ani internetu, ani smartfonów, ani żadnych aplikacji, ani nie było mediów społecznościowych. Komunikacja była zupełnie inna, co no, wymuszało też inne zachowania i inne relacje, tak myślę. I to było po prostu dużo prostsze, a teraz się pokomplikowało.
Na pewno i mało tego, mam takie poczucie, bo że my jesteśmy takim, nie wiem ile ty, Paulina, masz lat, bo ja mam 36, że ja jestem tak trochę pośrodku, pomiędzy właśnie osobami, które, bo i tak w sumie było, że w połowie gdzieś mojego życia pojawił się telefon i internet. I teraz jesteśmy na takim etapie, kiedy trochę tak mediujemy pomiędzy jedną grupą a drugą, bo znowu jest pokolenie, które urodziło się już, można powiedzieć, z telefonem w ręce i mówi, co ty gadasz, tak? Jakby
no jesteś... To jest to pokolenie Z.
No tak, no to ja jestem 5 lat od ciebie starsza i dokładnie to samo czuję, tak? Że my jesteśmy tak pomiędzy trochę, tak?
Tak, że znamy...
I ten świat stary, i ten.
I teraz, i tu jest ten
kłopot.
Tamten
znacie dużo tam, po łebkach. No.
Tak, ale mało tego, myślę, że osoby, właśnie te młodsze, które mówią, i tu znowu będzie, że brzmi jak boomer, tak? Ale które mówią, że ale świat idzie do przodu. Ostatnio taki komentarz przeczytałam na YouTubie, że świat idzie do przodu, mózg ewoluuje, w ogóle to boomerskie gadanie, trzeba jako psycholog nauczyć ludzi nawigować emocjami. Myślę, to, że technologia idzie do przodu, i mówienie o tym, że ja w jakikolwiek sposób tutaj umniejszam technologii, kiedy ja działam w online, tak? Ludzie. No. Ale to nie oznacza, że człowiek jako gatunek ewoluuje tak samo szybko. Bo my pierwszy raz w historii mamy tak rozwiniętą technologię, ale też ile mamy prób samobójczych wśród młodzieży i samobójstw, które mają miejsce. Ile mamy dzisiaj zaburzeń depresyjnych, lękowych, w ogóle zaburzeń nastroju. Ile mamy osób uzależnionych albo nieświadomych tego, że są od czegoś uzależnieni, między innymi od przypadkowego seksu chociażby, tak? Czy hemseksu. I jakby Chemseksu, czyli seksu, który się odbywa po zmieszaniu różnych substancji.
Tak. Psychoaktywne.
Tak. I teraz to jest pierwszy raz w historii, kiedy my się z tym mierzymy i to pokazuje, że my jako ludzie nie nadążamy. Po prostu. I mówienie o tym, żeby nauczyć kogoś, bo tak trzeba, bo świat się zmienia, to ty teraz nawiguj swoimi emocjami, to jest trochę, wiecie, jakby wsadzić teraz noworodka do łóżka, które go będzie w odpowiedni sposób ugniatało i powiedzieć, to ci zastąpi matkę. To dziecko się nie rozwinie. I to nas różni od robotów. I jeszcze długi czas, mam nadzieję, chociaż być może, nie wiem, za 30 lat ktoś by tego posłuchał i się uśmiechnie i powie, co nagada, tak? Ale dalej, na dzisiaj. Ja mówię, to co dzieje się dzisiaj, nie zrobimy z człowieka robota. Dzisiaj. Co będzie kiedyś, nie wiem, bo być może się okaże, że człowiek będzie pozbawiony emocjonalności, będzie naszprycowany, będą zanikały u niego jakieś, nie wiem, wyższe uczucia. Być może.
No tak, ale na razie mamy te uczucia,
oby
nawet
nie.
Jeżeli
nie, oby nie, no nie,
oby nie, ale nawet jeżeli my się wypieramy tych uczuć, bo z obserwacji widzę, że coraz więcej osób się stara wyzbyć tych uczuć na siłę po prostu, że nie, mnie to nie interesuje, ja sobie żyję tutaj swoim życiem, realizuję się zawodowo i tak dalej. No to potem może to ze zdwojoną siłą wybuchnąć za jakiś czas,
wybucha,
prawda?
Wybucha, a mało tego, no jednym z takich właśnie uczuć, których ludzie się wstydzą, jest samotność, z którą mnóstwo osób się mierzy.
Ale jak to się wstydzą?
Wstydzą się, bo ludzie im z trudem przychodzi, bo samotność to jest coś, co jest wstydliwe, tak? Powiedzieć, że ja się czuję samotna, czy samotny. Często to są też osoby w relacjach, które w tej relacji czują się samotne, ale też na przykład czują, że tak bardzo się, nie wiem, dla niej poświęciły, że nie mają, wiecie, jakby żadnych innych relacji poza, tak? Albo się czują samotne i szczęśliwe, ale nie mają wyjść, bo nie mają do kogo pójść już później po pomoc na przykład, czy po wsparcie. I teraz jeszcze, o ile kobiety tworzą mimo wszystko takie sieci społecznościowe i to tak jest, tak? Jest jakaś mama, babcia, kuzynka, siostra, gdzieś tak my się tam, to tak można powiedzieć, nie wiem, czy to w naszej naturze, czy po prostu tak jesteśmy kształtowani. Natomiast u mężczyzn to nieco inaczej wygląda i ta samotność u mężczyzn i nie radzenie sobie z problemami, z wyzwaniami w ogóle dzisiejszego świata, no jest szczególnym problemem, o którym zaczyna się mówić. Tak? Ale
zobaczcie, nie mówimy o ludziach starszych, tylko mówimy o ludziach 30, 40, 50-letnich.
My mówimy, prawda? O nastolatkach już w tej chwili. To już nawet nie o ludziach 20, 30-letnich, tylko my mówimy już o nastolatkach, które czują się samotne w kontakcie z rodzicami, które się czują samotne w kontakcie z rówieśnikami i to jest przerażające. I dla mnie właśnie mówienie o tym, jak sobie radzić, to uważam, że zadaniem osób, które pracują w tym obszarze pomocowym, to jest to, żeby tworzyć rozwiązania i ja też dlatego tworzę to biuro. Temu towarzyszy misja, bo ja mam coś takiego, że wiecie, jak mi ktoś powiedział, że ja tworzę w ogóle super prosperującą fabrykę gwoździ i będę ją sprzedawać po prostu tyle gwoździ, to dla mnie to by nie było satysfakcjonujące, bo ja muszę mieć jakieś poczucie w ogóle misji, to jest silniejsze ode mnie, ale... I mi to przyświeca, bo ja bym chciała mieć takie poczucie, jak kiedyś sobie usiądę, żeby powiedzieć, kurde, przyczyniłam się do tego, że ludzie znajdowali miłość na przykład. I naszym zadaniem jest tworzyć takie warunki, w których osoby doświadczające samotności będą aktywizowane do tego, żeby uczyły się znowu właśnie nawigować emocjami nie na znieczulice, tylko na to, żeby wychodzić do ludzi, żeby tworzyć takie inicjatywy, żeby pokazywać, że słuchaj, jak czujesz się samotna czy samotny, znajdź osobę, która być może ma podobnie, tak? Na jakiejś grupie internetowej. Poszukaj, bo do ludzi trzeba wyjść. I pomóc przełamać ten wstyd przed wyjściem do drugiego człowieka, no nie? Bo ludzie się tego wstydzą właśnie, no bo to tak jest, że też samotność jest jak dżuma. Ona jest zaraźliwa. My tak jak czujemy, że ktoś ma taki vibe samotnika, to od niego tak uciekamy trochę.
No to jest trudna sprawa. No dobrze, Basiu.
Trzymamy kciuki.
Trzymamy kciuki. Ja się nie mogę doczekać, powiem
Ale
szczerze.
Ale widać, że to jest twoja pasja. Dlaczego tak. Nie możesz się doczekać? No nie mogę. Co się dzieje?
No to strasznie Paulina, ciekawe, który ja pakiet dla ciebie, powiedz po prostu. Który ty byś sobie wybrała?
Za chwilę porozmawiamy. Ale,
off the record.
Ale tak serio już zupełnie. To widać, że to jest twoja pasja. Tak. I że ty będziesz realizować coś, co ma misję, tak jak powiedziałaś.
Niesamowite to jest. A gdzie fajnie, że wracamy do tych analogowych czasów właśnie. Trochę z tobą.
Tak. Dzięki tobie też. Ale też, że jest to połączenie tej misji, no bo rozumiem, że no, jakiś tam element biznesowy w tym też jest, no trudno, żeby nie było. Jest takie chińskie przysłowie, znajdź rób to, co kochasz, nigdy nie będziesz musiała pracować. No więc to jest tak, ten kierunek. No.
Ja myślę, a jednocześnie wiesz, to, że przez to, że jest ten element biznesowy, to znowu jest to, że ja zadbałam o to, żeby to miało ręce i nogi. No bo z misji, powiedzmy, czasami można się wziąć za coś, co nie będzie miało w dalszej perspektywie ani szans, ani sensu. No
a
czasami
tutaj
tak się dzieje.
Jest jeszcze ta
a tutaj musi
druga
to
noga.
Mieć
no
sens i musi to mieć szansę, no bo inaczej po prostu by się coś tutaj nie spięło, tak? I jakbym wyszła do ludzi i powiedziała, wiecie, nie? Bo ja tak z misji.
No tak. Nie, to musi być pełna profeska, tak. Oczywiście, że tak.
Więc życzymy ci, żebyś została matką chrzestną jak największej ilości par.
Ja w ogóle lubię wesela, wiecie? Więc ja po prostu... Więc ja po prostu potem będę chodziła na wesela sobie.
Będą cię zapraszać oczywiście, tak. Może będziesz świadkową też czasami, no kto wie.
Dziękujemy ci bardzo.
Dziękuję
Barbara Trójwąs, czyli Trudna Sztuka była naszym gościem.
Dzięki.